Teraz proszę o wygłoszenie wykładu pana profesora Mariana Grabowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uwagi o metafizyce przypadku do tekstu Dariusza Łukasiewicza, teizm probabilistyczny.
Proszę państwa, ja bym się chciał ograniczyć do tego ostatniego rozdziału z książki pana profesora Łukasiewicza, teizm probabilistyczny, ale tutaj się ograniczyć jeszcze bardziej. Mianowicie chciałbym się ograniczyć do tych stwierdzeń dotyczących filozofii przypadku, które autor zaczerpnął z pozycji Bartholomew, God, Chance and Purpose. I chciałbym w ramach takiego ograniczenia próbować pokazać, że te tezy, które są właśnie wypowiedziane dotyczące filozofii przypadku w tym ostatnim rozdziale książki profesora Łukasiewicza, można posunąć trochę dalej. I że jak to się zrobi, to wtedy jakby się zyskuje lepszy grunt do wypowiedzenia tych tez dotyczących filozofii Boga, które tam w tej książce i w tym rozdziale są wypowiadane. Także popatrzmy na te tezy, które wprost są przejęte z Bartholomew. Po pierwsze, proszę państwa, przyjęcie ontycznego, obiektywnego charakteru przypadku. Że to jest realna właściwość świata, naszego świata, że losowość, na którą się natykamy w świecie, nie jest pseudolosowością, która bierze się z naszej niewiedzy o rzeczywistości, tylko jest cechą metafizyczną rzeczywistości. Druga teza, bardzo pięknie w tej książce obrazowana, to jest teza o tym, że regularność i losowość koegzystują z sobą w naszej rzeczywistości. To jest też mocna metafizyczna teza, którą on tam obrazuje bardzo pięknymi przykładami z matematyki i z fizyki. I trzecia teza, właściwie spostrzeżenie bardziej niż jakaś od siebie mówiona teza, że jest taka właściwość losowości, przypadkowości w naszym świecie, że wydarzenia przypadkowe, jednostkowe, jeśli pojawiają się w dużej kolekcji, to zaczynają przejawiać cechy porządku. Także jak rzucamy monetą, to my nie wiemy, co wypadnie, ale jak wielokrotnie nią rzucimy, to wiemy, że mniej więcej połowa wypadnie orłów i połowa reszty. I teraz co można, proszę państwa, dalej... Jak można dalej ciągnąć te trzy stwierdzenia? Co można tutaj, jak to rozwinąć? Mianowicie, proszę państwa, można sobie zadać pytanie, co się dzieje, gdy idea przypadku łączy się z innymi ideami, na przykład z ideą nieskończoności albo z ideą złożoności. I o tym bym chciał tu słów parę powiedzieć. Przypadek jako coś pomiędzy nieskończonością i złożonością. Przypadek jako coś, co się potrafi połączyć. No i mamy ten probabilistyczny schemat Kolmogorowa, który dotyczy i skończonego przypadku, i nieskończonego. I podobnie mamy sprawę tej złożoności, tak jak ona się pojawia w algorytmicznej teorii informacji, jako złożoność algorytmiczna. Ja tu bym chciał na dwóch takich obrazkach to państwu przedstawić. Pierwsze to jest tak zwane twierdzenie o małpie, a drugie to jest tak zwana liczba Chaitina. Ale proszę się nie sugerować, to nie będzie referat o małpach i oniołach. Więc popatrzmy na to twierdzenie o małpie i na to, co Borges nazywa biblioteką totalną. Otóż twierdzenie o małpie mówi tak, że z nieskończonego ciągu składającego się z identycznie i losowo wybieranych liter alfabetu można wybrać dowolny skończony, podkreślam to, dowolny skończony podciąg z prawdopodobieństwem prawie na pewno równym 1. To twierdzenie się bardzo łatwo, jak powiem, obrazuje, proszę państwa, stąd jego nazwa. Mianowicie można sobie wyobrazić, że małpa naciska losowo elementy klawiatury laptopa, tak, i po nieskończenie długim czasie prawie na pewno napisze wszystkie dzieła Szekspira. Oczywiście małpa to jest tylko tutaj obrazek generatora nieskończenie losowego ciągu liter, spacji, znaków przystankowych. A te dzieła Szekspira to jest po prostu ten skończony, dowolny podciąg wybrany, tyle że on jest, no, to jest dość długi, tak mówiąc, tak wiem, Szekspir trochę napisał. Tak, to proszę Państwa, można na to twierdzenie popatrzeć. No i proszę łaskawie zobaczyć, że tu rzeczywiście ingeruje idea nieskończoności. Tak? W momencie, gdybyśmy to twierdzenie próbowali wypowiedzieć w skończonym schemacie, no to się nie da. Tak? No to wiemy, że prawdopodobieństwo jest duże, ale generalnie nie ma. Można, proszę Państwa, iść dalej i zauważyć, że w gruncie rzeczy w tym nieskończenie długim ciągu zawarte są nie tylko wszystkie dzieła Szekspira, ale jest zawarta cała nasza wiedza. Tak? To bardzo ładnie w taki literacki sposób przedstawia Borges w tej Bibliotece Totalnej. To jest piękna literatura, którą, żeby docenić jej erudycyjność, to musiałem spędzić jakiś czas na Google, żeby się dowiedzieć, kto to był ten Stefan Dedalus, co to są ci garamanci. No generalnie nie jestem dobrze wykształcony, proszę Państwa, ale jak się ten wysiłek podejmie, no nie specjalnie duży, że się to wszystko rozpatrzy, no to ten tekst jest rzeczywiście sugestywny, tak? Jest rzeczywiście sugestywny. Wszystko znajdzie się w jej ślepych tomach. Wszystko. Szczegółowa historia przyszłości Egipcjanie Aeschylosa, dokładna liczba razy, kiedy wody Gangesu odbijały lot Sokoła, tajna i prawdziwa natura Rzymu, encyklopedia, Nowalis, moje sny i marzenia o świcie 14 sierpnia 1934 roku, dowód twierdzenia Pierre'a Fermat, nienapisane rozdziały Edwina Druda, te same rozdziały przetłumaczone na język garamantów, paradoksy o czasie wymyślone przez Berkeleya, których nie opublikował, żelazne księgi Urizena, przedwczesne epifanie Stefana Dedalusa, które przed upływem tysiącletniego okresu nie będą nic znaczyły, gnostycka Ewangelia Bazylidesa, śpiew wyśpiewany przez Syreny, wierny katalog biblioteki, dowód nieprawdziwości katalogu, wszystko. Lecz każdej sensownej linijce lub prawdziwej wiadomości towarzyszyć będą miliony linijek pozbawionych sensu, kakofonii, słowne galimatiasy i niespójności. Wszystko, lecz przeminąć mogą ludzkie pokolenia, którym przyprawiające o zawrót głowy pułki, które zmazują dzień zamieszkałe przez chaos, nie ofiarują choćby jednej przyzwoitej strony. Tak? Ciąg nieskończony, losowy, który jest biblioteką totalną. No i teraz, proszę Państwa, próbować się zastanowić nad tą biblioteką totalną, w sensie, tak jak powiedziałem, obrazu ludzkiej wiedzy, no ale takiej wiedzy, która się daje spojęciować, tak, to wystarczy losowo i nieskończenie długo rzucać monetą, kostką, czy jak tam byśmy to sobie chcieli, ten generator tych liczb losowych skonstruować, by stanąć wobec wszelkiego rodzaju skończonego sensu, tak? Byleby on się dał wyrazić przez pojęcia, przekształcić się na właśnie ciąg, na ciąg symboli. Tak? I teraz jest pytanie, proszę Państwa, jak to twierdzenie o małpie, jak na nie patrzeć w sensie pytania o jego status epistemiczny. Jak to ma status epistemiczny? Tak jak ja go Państwu przedstawiłem, to po prostu jest ciekawostka z rachunku prawdopodobieństwa. I generalnie nic więcej. Z drugiej strony możemy patrzeć na to jako na matematyczny obiekt, na którym można uchwycić złożenie właśnie tych dwóch kategorii, nieskończoności i losowości i efekt tego. Efekt tego jest pozytywny ostatecznie, bo dostajemy sensowne stwierdzenia. Tak? Czyli to twierdzenie o małpie, jeśli tak zaczniemy o nim myśleć, zyskuje status modelu ontologicznego i to takiego modelu ontologicznego, jak fizycy o niektórych swoich modelach mówią, toy model, taki model zabawkowy. Taki model, który no, bardzo taką fundamentalną sprawę wyraża, natomiast cała reszta, cała komplikacja, w której to się zjawia, jest zupełnie poza zainteresowaniem. Czyli możemy potraktować to twierdzenie o małpie, czy to właśnie w sensie tej, że to jest, ten ciąg jest właśnie tą biblioteką totalną, jako taką podstawę do takiego twierdzenia, że mamy współgranie dwóch negatywów bytowych. Z jednej strony mamy czysty przypadek, z drugiej nieskończoność, I one razem złożone dają nieskończoną kolekcję sensu. A dają coś pozytywnego. Dają coś pozytywnego bytowi. Rekapitulując, tak? Mamy twierdzenie o małpie w porządku naukowym, ciekawostka z matematycznej teorii. A jak przechodzimy na ten poziom metafizyczny, to twierdzenie o małpie staje się ontologicznym, takim toy model. No i teraz ewentualnie możemy, proszę Państwa, włączyć refleksję właśnie taką w filozofii Boga, tak? Że jest twórca i stwarza świat z niczego. I ta nieskończoność i przypadek to są, że tak powiem, profile nieskończoności, które są tak złożone, z których pojawia się na jakieś sensowne coś, tak? Jakieś sensowne coś. Czyli właśnie no ta zostaje zorganizowana, że tak powiem, ta biblioteka totalna. I drugi, proszę Państwa, przykład tej liczby Chaitina, związany z kolei z ideą złożoności algorytmicznej. Proszę popatrzeć na te dwa ciągi, tak? To jest 14 elementów, jeśli się nie pomyliłem, wypisując. Pierwszy ciąg ma łatwą regułę, którą gołym okiem widzi każdy. 0, 1, 0, 1 i tak to jedzie. Natomiast ten drugi ciąg nie widać żadnej regularności. Teraz proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, że te ciągi nie mają 14 elementów, a dajmy na to 10 milionów. I Państwo chcecie komputerowi dać komendę, żeby on to zapisał. Jeśli komputerowi damy taką komendę, tak? Pisz 0, 1, 10 czy tam 5 milionów razy. I teraz ten program przełożymy, zapiszemy go w systemie binarnym, co można zrobić, to ten program jest o wiele to krótszy niż to, co on jest w stanie wygenerować. A z drugiej strony, proszę sobie wyobrazić ten drugi ciąg, że ciągnie się tak daleko i on nie ma żadnej reguły. Jak komputer chce to napisać, to algorytm, za pomocą którego on to zrobi, jak go zapiszemy za pomocą znowu 0 i 1, ma prawie taką samą długość, jaką ma ten wyjściowy ciąg. Wtedy powiemy o tym ciągu, że on jest algorytmicznie złożony. Tak? Wtedy powiemy, że on jest, takim ciągiem o takiej maksymalnej złożoności algorytmicznej. I proszę łaskawie zobaczyć, że mamy tutaj w tej całej właśnie algorytmicznej teorii informacji takie swoiste przejście od przypadkowości do złożoności. Że przypadek odsłania swoją twarz, on jest jakoś skorelowany ze złożonością. Tak rozumiano. No, złożonością w tym sensie, że nie ma programu komputerowego, który mógłby skompresować ten wyjściowy ciąg. No i oczywiście jest pytanie, jak by wyglądał przykład liczby czy ciągu niekompresowalnego. Ja tu zrobiłem kreseczkę, ale to jest w pewnym sensie to samo. Każdą liczbę, którą my mamy, możemy zapisać w systemie binarnym za pomocą zer i jedynek. Więc w tym sensie każdej liczbie odpowiada ciąg zero-jedynkowy. No i pytamy się o przykład liczby, o przykład takiego niekompresowalnego ciągu. To jest tak zwana, proszę Państwa, liczba Chaitina. Jak Państwo się denerwujecie, że nie możecie przeczytać definicji tej liczby, to powiem od razu, specjalnie te slajdy zrobiłem tak, żeby nie dało rady przeczytać, bo bym chciał, żeby Państwa uwaga nie skupiła się na tej definicji, bo wtedy nasze myśli pójdą zupełnie w inną stronę, tylko żebyście Państwo opuścili, że tak powiem, że jak ja ten slajd zlikwiduję, to żeby została w Was myśl jasna, że jest dobra, matematyczna, precyzyjna definicja tej liczby Chaitina. Natomiast nas by interesowały jej własności, bo te jej własności są w pewnym sensie zdumiewające. Jakie to są własności? Pierwsza niespecjalnie zdumiewa, jest to niewymierna liczba z odcinka 0,1. Druga własność jest, tak jak powiedziałem, Państwo widzieliście, jak przez mgłę, ale widzieliście, jest dobrze zdefiniowaną matematycznie liczbą. Tak? Po trzecie, jest nieobliczalna. W tym sensie, że nie istnieje żaden program komputerowy, który mógłby obliczyć tą liczbę z dowolną dokładnością. I nigdy nie będzie istniał. Tak jak takie twierdzenie o tym, że coś się nigdy nie da. Prawda? Coś się nigdy nie da. dalej ma taką własność normalności, o niej nie będę tu opowiadał, ale to jest też taka własność, która wskazuje na losowość tej liczby. I proszę Państwa, no właśnie ma tą własność tej biblioteki totalnej też, tak? Cała wiedza w niej jest zawarta. I wreszcie właśnie jest ekstremalnie losowa, czyli jest niekompresowana. Nie istnieje program krótszy od tej liczby, za pomocą którego dałoby się tą liczbę wygenerować. Proszę łaskawie zobaczyć na oryginalność tworu, przed jakim tutaj stajemy. Ta liczba Chaitina to jest taka liczba, którą mógłby poznać umysł, który jest potężniejszy od naszego. No bo ona ma taką właściwość, że jakby był podmiot poznawczy tak wspaniale wyposażony, że on w całości by ją zobaczył, ona jest niewymierna, czyli ma nieskończenie wiele tych elementów, tak? Czyli zobaczył, poznawałby nieskończoność, to wtedy by ją poznał, natomiast nie byłby w stanie dostarczyć zwięzłego algorytmu, który tą liczbę wyraża. Czyli ten rodzaj racjonalności, jaki my mamy, nie sięga tej liczby. Nie sięga tej liczby. Chaitin w jednej ze swoich książek pisze w taki sposób o tej liczbie omega. Omega reprezentuje tę część matematyki, która w jakimś sensie jest niepoznawalna. Skończony program komputerowy może ujawnić tylko skończoną liczbę cyfr omega. Reszta omegi, reszta pozostaje ukryta w mroku. Tak? I możemy teraz, proszę Państwa, popuścić wodze naszej, że tak powiem, metafizycznej wyobraźni, którą jesteśmy wszyscy całkiem nieźle, sądzę, przez Pana Boga zaopatrzeni. I możemy pozastanawiać się, jakby wyglądał świat, którego takim heroldem, że tak powiem, w naszym świecie jest ta liczba Chaitina. No, proszę Państwa, byłby to świat, w którym rządzi po pierwsze maksymalny bałagan złożony z tego, co jest bez wzorca i bez reguły. Świat, który dla nas nie jest poznawalny, nasza racjonalność, która szuka algorytmicznych uproszczeń, prostych praw opisujących wiele złożonych sytuacji, tego nie obejmuje. Świat zbudowany na przypadku jako fundamencie, z którego wyrasta świat złożoności, której nie da się uprościć, bo to ona jest prosta. Z niczego nie daje się wywieźć, do niczego prostszego sprowadzić. Byłby to świat, w którym nie ma ani rodzajów, ani gatunków, świat bez możliwych typologii, świat stwierdzeń matematycznych bez dowodów, świat bez szansy na ogólną teorię wszystkiego. Nie ma w nim idei podobieństwa, bo powtarzalność jest najwyższym prawem, które nie zna wyjątku. Świat dla istot potężniejszych poznawczo od nas. Super umysły, które poznają od razu liczbę Chaitina i podobne do niej nieobliczalne liczby w całości, bez żadnych rekurencyjnych wzorów analitycznych przedstawień, bo ich tam po prostu nie ma. Umysły, które mają bezpośrednie poznanie złożonych matematycznych obiektów nieskończonych. I znowu zrekapitulujmy to, żeby pamiętać, jak wyglądają te poziomy, w ramach których no, sensowne jest to, co ja tu opowiadam. Tak? Znowu mamy ten poziom najniższy, to jest ten poziom naukowy, gdzie funkcjonuje coś takiego jak algorytmiczna teoria informacji i w niej ci, którzy się jej uczą, studenci matematyki, informatyki, no to po prostu na któryś tam ćwiczeniach zdefiniuje się im liczbę omega. Dalej, proszę Państwa, jak próbujemy tą liczbę omega, że tak powiem, przenieść na ten poziom metafizyczny, no to spekulujemy na bazie tej własności liczby typu P, liczb typu omega, o świecie bytów, które są niepowtarzalne i nieskończenie złożone. Tak? Jakbyśmy, proszę Państwa, chcieli to jeszcze przenieść na poziom, no właśnie, ten, o który tutaj idzie w tym rozdziale, w tym ostatnim rozdziale książki profesora Łukasiewicza, no to byśmy musieli, jak patrzymy na Boga jako na stwórcę, patrzeć na Niego także jako na stwórcę świata takich istot, które są potężniejsze poznawczo od nas. Tak można próbować to pociągnąć i dopiero na bazie tego typu spostrzeżeń stawiać te tezy metafizyczne. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję panu profesorowi za ten referat. Żeby się państwu widzowie zaskoczył. W tym sensie zaskoczył, że przesłał mi wcześniej, za to również dziękuję, tekst swojego wystąpienia, natomiast całkowicie pominął swoje krytyczne uwagi, które w tym tekście, który im przesłał.
Zawsze lepiej twórcze, panie profesorze. Uwagi także z czasem pojawią w druku.
No tak, ale te uwagi miały charakter twórczy, w gruncie rzeczy. To ja może panu profesorowi pozwolę powiem, jakie one były. Wiecie, że moja filozofia przypadku się do niczego nie nadaje.
A nie tak mocno nie. To objection, to ja tak mocno też nie formułowałem. To jest zarys.
Że ona przede wszystkim nic nie wnosi do teologii. Że to przejście od filozofii przypadku, która nie została jeszcze dopiero rozwinięta, bo właśnie pan profesor to pięknie pokazał. Przypomnę, że wszyscy wiedzą, profesor Krabowski jest fizykiem jądrowym, więc jest specjalistą w zakresie fizyki.
Nieczynny zawodowo dla 20.
Nieczynny. W każdym razie czynnym czy nieczynnym, ale mającym nieporównywalne kompetencje ode mnie, od ja nie będę o tym mówił. Ale to bardzo ciekawe było. Więc taki zarzut sformułował, że ta moja filozofia w przypadku się nie nadaje do teologii i że ja nie uwzględniam różnicy właśnie między światem, gdzie jest przypadek oswojony, to znaczy ten, o którym pan mówił, że z pewnych zdarzeń losowych powstaje porządek, a światem takim absolutnego przypadku, zbudowanym na takich liczbach jak ta, że tego nie odróżniam, jak pan
rozumie. Że nie odróżniam od takiego świata, gdzie jest taka absolutna liczba.
Tak, ja się z tym zgadzam, że ja nie odróżniam, natomiast właśnie trudno mi to jako zarzut potraktować, ponieważ idea tej filozofii przypadku dzisiaj jest taka, żeby uprawiać metafizykę w oparciu o dane naukowe. A dane naukowe są takie, z tego co ja czytałem, mówiąc w pewnym skrócie, że nie ma takiej małpy we wszechświecie, która byłaby w stanie nieskończoność stukać w komputer i nie ma takiego komputera. Więc była nawet taka symulacja też, że gdyby miał powstać sonet Szekspira, to należałoby wszystkie istniejące małpy zebrać, wszystkie jeszcze nieistniejące, i wypełnić nimi wszechświat, i to byłoby za mało małp, nie byłoby miejsca dla nich w tym życiu. Więc trzeba by większy wszechświat i taką liczbę małp, że nie wiadomo, gdzie je pomieścić. I one by musiały stukać i stukać.
Co tym się różni ontologia sympatycznie od naszego realnego świata?
Więc właśnie nasz świat wydaje się, że tak nie pracuje. Że w tym świecie jest pewien porządek i on powstaje właśnie z tych zdarzeń losowych, które są opisywane w fizyce. Dlatego ja tego świata absolutnego przypadku nie rozważam, bo zdaje się, że nauka współczesna takiego świata nam nie przedstawia. Natomiast można w ramach ontologii i tutaj rzeczywiście, jak ja piszę we wstępie, że chcę prowadzić badania ontologiczne, badać możliwości i tej możliwości nie uwzględniam, to jest to zarzut. Natomiast ja odbieram ten zarzut mówiąc, że przedstawiam teizm probabilistyczny, a współczesny teizm probabilistyczny odwołuje się do nauki, a nauka mówi, że nie ma takiej mowy. To jest jedna rzecz. I teraz ten drugi poważny zarzut, mianowicie, że ta filozofia przypadku, którą ja przedstawiam, nie ma konsekwencji teologicznych. I z tym się nie zgadzam, ponieważ idea jest, bo ma konsekwencje teologiczne. Idea jest taka, jeżeli Pan Bóg stworzył świat człowieka w sposób ewolucyjny, że jest ewolucja kosmiczna, ewolucja biologiczna, to wynikiem tej ewolucji jest powstanie człowieka. Człowiek w ten sposób powstał. W wielkich zmaganiach różnych sił przyrodniczych w przyrodzie. Więc jest bytem naturalnym w pewnym sensie, powstającym ewolucyjnie. I kiedy tak to ujmiemy, to na przykład kwestia raju nabiera nowego sensu. Krótko mówiąc, jeżeli człowiek powstał tak, jak opisuje to biologia ewolucyjna, to raju nie było. W tym sensie, że nie było jakiegoś doskonałego stanu człowieczego, w którym on istniał i potem upadł. Tego nie można tak tłumaczyć. I było inaczej. Człowiek został stworzony w pewnym stanie już niegotowości, niedoskonałości i dopiero może się rozwijać. Właśnie po to był w stanie niedoskonałości stworzony, żeby się rozwijał. I wtedy ja mówię, że jest tutaj nawiązanie do tej teologii grzechu czy teodycei irenejskiej, że te niedoskonałości człowiecze, te cierpienia, ta ignorancja, ta niedojrzałość nasza, to właśnie jest po to, żebyśmy się mogli stać bardziej dojrzali. To jest sens naszej egzystencji w świecie doczesnym, żebyśmy się rozwijali. Więc to jest inna koncepcja grzechu, nie augustyńska, inna to decyzja. Taka jest konsekwencja tej. Więc ja nie mogę się dowiedzieć, że to nie jest konsekwencja teologiczna tej filozofii w przypadku. No i dalej wcielenie też w kontekście filozofii w przypadku. Jeżeli ten świat jest światem człowiekowi wrogim, jeżeli człowiek jest zdany na pewną dosłowość, a również niesprawiedliwość, jeżeli istnieje istota, która jest doskonałą osobą, to ta istota z pewnej sympatii do człowieka przychodzi na ten świat, wciela się w ten świat jako osoba ludzka i próbuje nam pokazać inne możliwości. Znaczy chcę powiedzieć, jest inny świat i ja was tam zabiorę, bo ten jest jednak trochę wrogi. Tu jest tyle krzywdy, tyle cierpienia. On z różnych powodów się bierze, ale jest. Moje królestwo nie jest z tego świata, a ja mam oferować coś innego, coś lepszego. Ale jestem trochę za to odpowiedzialny, bo stworzyłem taki właśnie świat. Więc ja nie wiem, czy to nie jest jednak pewna konsekwencja teologiczna. I teraz profesor jeszcze jedną rzecz wspomniał krytycznie, że ja za bardzo akcentuję zbawczy charakter, można powiedzieć, pomijam Boga Stworzyciela, a akcentuję Boga Zbawiciela. Że tu jest ta jednostronność, że to jest jednostronność mojego jęcia, że Bóg jest Stworzycielem. Więc wydaje mi się, że w tej logice przypadku, jaką ja przyjmuję, to właśnie tej jednostronności nie ma. Znaczy zbawienie ma sens, ponieważ stworzenie było dokonane w taki, a nie inny sposób przez Boga. Więc jest tu pewna komplementarność Stworzyciela i Zbawiciela. To jest ta rzecz. I jeszcze jedna rzecz, panie profesorze. Pan mówi, że Bóg jest twórcą wszystkiego. Pozytywów i wszelkich negatywów.
Tak.
Więc jeżeli wszelkich negatywów, to oczywiście także nie tylko w przypadku, ale także i zła, i wszystkiego. Więc ja to rozumiem jako też pewną deklarację jakiejś formy determinizmu, że jest twórcą absolutnie wszystkiego, jest twórcą zła także. Nie tylko przypadków, ale i zła. Prawda? Więc ja to stwierdzam. I jeszcze powiem jedną rzecz, ja bym się z tym jednak nie chciał zgodzić, że jest twórcą wszystkiego. Zresztą cała tradycja augustyńska, ta metafizyczna była taką, że nie jest twórcą zła, bo zło jest tylko brakiem dobra. Negatywów Bóg nie stwarza, stwarza tylko pozytywy. Więc w tym momencie odchodzimy od pewnie bardzo silnej tradycji metafizycznej zachodniej. I jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie profesor, ilustrując tym przykładem matematycznym, liczbą Schattena pewną koncepcję, posługiwmy się w przypadku absolutnego, to znaczy takiego, nad którym nie ma żadnej kontroli. Czyli zupełnie on jest nie do opanowania. I jeśli wtedy jest tak, że Pan Bóg stwarza taki przypadek, to już nie jest absolutne. Nie ma takiego przypadku. Jeżeli Pan Bóg stwarza te negatywy, to one nie są absolutne, bo one są w relacji do Stwórcy, który je stwarza. One są już relatywne, nie absolutne, bo są w relacji do Stwórcy stwarzającego te negatywy. Więc jeżeli miałby być przypadek absolutny, to właśnie taki, który nie jest stworzony przez Boga, ani przez nikogo, ani przez żaden mechanizm tego świata. Jeżeli w ogóle jest możliwe coś takiego, prawda? Ale taki tylko jest absolutny. Więc twierdzę, że jeżeli Bóg jest twórcą negatywów, to pojęcie przypadku absolutnego jest puste. Nie ma takich przypadków. I chyba to, no i jeszcze jedno, jeżeli byśmy jednak połączyli tą nieskończoność z tą absolutną losowością, to też jakoś oswajamy ten przypadek. To znaczy, że jednak wiemy, że jeżeli jednak mimo wszystko będą te wałki stukać, to wystukają to. W tym sensie on też jest przypadkiem oswojonym przez nieskończoność. Dodanie nieskończoności do tej absolutnej losowości ją oswaja. Więc ja bym się tutaj nie zgodził, że ona jest kompletnie nie do ogarnięcia. Takie są moje uwagi, więc już tego, co Pan powiedział.
Dziękuję. Mogę się odnieść?
Oczywiście, tak.
Tu dużo wątków strasznie jest podniesionych. Po pierwsze, jest między nami nieporozumienie, bo ja rozumiem nieskończoność jako negatyw bytu, a nie jako pozytyw.
Ja też tak rozumiem. W tym sensie, jak Pan powiedział. Chociaż w sensie teologicznym to jest raczej pozytyw.
Nie.
Bóg jest nieskończony.
Ale nieskończoność Boga, a nieskończoności, które stwarza Bóg, to są dwie różne nieskończoności. To To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o te pańskie uwagi, że ja twierdzę, że nie ma właśnie, że ten rozumienie przypadku dwudziestowiecznej nauce nie ma wpływu na historię zbawienia, czy na koncepcję grzechu, czy na koncepcję raju, no to będę upierał się przy swoim zdaniu, panie profesorze, bo jak pan wywołuje koncepcję irenejską grzechu, no to Ireneusz to zrobił bez jakiejkolwiek wiedzy o przypadku, jaką mamy w XX wieku. To, co my o tym przypadku wiemy, niczego nie zmienia w koncepcji irenejskiej. Jeśli chodzi z kolei o tą ideę raju, no to jest pytanie, jak sobie raj wyobrażamy. Są, proszę państwa, dwie możliwości. Jest jedna możliwość widzenia raju, tak jak widzi je dziecko, czyli tam jest po prostu raj, nie trzeba pracować, gołąbki same wpadają, cieczonek do gąbki i tak dalej, i tak dalej. Większość z nas, ponieważ myśmy urośli w takiej tradycji, że wychowuje się nas w religii od małego, przyjęło taki obraz raju i ma to po siwy głos. Natomiast jest ta druga koncepcja raju, w której od samego początku jest on stworzoną ziemią, taka jaka jest w tej chwili, tylko nie ma na niej zła. I wówczas znowu te uwagi o tej ewolucji, która coś tam robi, niczego w tej koncepcji nie zmieniamy. Ja nie twierdziłem, że właśnie nie uwzględnia pan problemu Boga stwarzającego, a eksponuje wyłącznie Zbawiciela, tylko napisałem, że do historii zbawienia znowu ten przypadek tak rozumiany współcześnie, on niczego nie dodaje. On niczego nie dodaje. Po prostu, można to połączyć i to razem napisać, tylko no, nie przekonał mnie pan w tej książce, że jakieś nowe treści, w sensie, tak, no nie wiem, mocno nie chcę powiedzieć dogmatycznym, ale treści tradycji nauczającej na ten temat, że coś tu zmieniamy. Natomiast no nie zgadzamy się co do właśnie tej tezy, jak wygląda stworzenie negatywów bytowych. Ja wczoraj miałem, proszę państwa, referat na ten temat u siebie w Toruniu, gdzie próbowałem czytać drugie zdanie z Genesis w taki sposób, że właśnie jak mamy te metafory, które tam w tym zdaniu się pojawiają, to można je próbować przełożyć na takie filozoficzne obiekty. I wówczas, proszę państwa, można początek sparafrazować Genezis w taki sposób. Na początku Bóg stworzył wszystko. Stworzył też negatywy bytu, nicość, chaos, nieokreśloność, nieskończoność, niemożliwość. A Bóg wszystko to przenika i transcendowa. Dziękuję bardzo.
Jacek, tak? Masz pytanie?
Ja bym jeszcze tylko mam taką prośbę. Można?
No można. Czy państwo słyszą?
Tylko mam prośbę jeszcze do referatu profesora Grabowskiego o rozwinięcie tego ostatniego podpunktu w każdym przypadku, tego z filozofii religii. Chodziło o to, żeby pan profesor mógł dokładniej wyjaśnić, jak twierdzenie o małpie może nam przybliżyć ideę stworzenia, bo ja tego nie...
Ideę stworzenia, tak jak rozumiem katechizm, że w nicości.
Tak.
Mamy dwa negatywy bytowe, jeden właśnie nieskończoność, drugi losowość i one się razem łączą, dają coś pozytywnego. I ten wątek właśnie, ta trzecia teza Bertolomiu, która jest takim podstawowym rozpoznaniem losowości, z jaką nam przychodzi w naszym świecie się mierzyć, one tą intuicję potwierdzają, że mamy bałagan totalny, jak mamy dużą kolekcję, czyli jakoś zbliżają się do nieskończoności, pojawiają się nowe poziomy bytu, nowe rodzaje sensu, nowe rodzaje istnienia. Przykładowo, jak mamy przejścia fazowe, tak? Mamy jakieś tam obiekty, które są jakoś porozrzucane, jak dokonujemy przejścia, fizycy się na tym znają, tak zwana granicy termodynamicznej, no dostajemy nowe jakości, tak? Które teoretycznie odbijają to, co mamy faktycznie w rzeczywistości. Natomiast w tym drugim przypadku tego, co tu sobie poetycznie pozwoliłem nazwać te anioły Rilkego,
No nie trzeba od razu formułować też, że Bóg jest omnipotentnym podmiotem poznania, bo Bóg to Bóg, proszę Państwa. Wystarczy pomyśleć o aniołach, których jest dużo, tak? Więc jeżeli przyjmujemy serię świadectwa Apokalipsy 5.11, i te istoty mogą być poznawczo wspanialsze od nas i mogą mieć dysponować innym rodzajem racjonalnego poznania niż ten, którym my ludzie dysponujemy.
Ale mam pytanie, czy odpowiednikiem Boga byłaby nieskończoność, a nicość i losowość?
Nie, tu nie ma żadnego odpowiednika Boga. Bóg transcenduje wszystko, tak? Tak jak się modlimy w Ojcze Nasz, Ty, który jesteś w niebie, to jest symboliczne powiedzenie, to jest taka istota, która transcenduje wszystko. Negatywy, pozytywy bytowe, jakąkolwiek opozycję, jaka się pojawi między istnieniem i nieistnieniem, koniecznością a wolnością i co by tam nie wymyślił. Bo to jest Bóg.
Ale co do tego drugiego, jeżeli byłyby te liczby niekompresowalne, to z tego koniecznie nie wynika, że Stwórca stworzył istotę potężniejszą od nas, bo...
Nie, koniecznie nie, oczywiście, że nie, bo koniecznie to w aniołów bez wiary to nie da rady, nie?
Nie, czy to nie jest dowód na istnienie aniołów?
Nie, żaden dowód, tylko takie zachęcenie współczesnych do myślenia, myśl o istotach, bo my jesteśmy pyszni jako ludzie. I my jesteśmy pyszni, przyglądając się naszej racjonalności, co też ona osiągnęła. No, można wskazać na taką perspektywę, że naprawdę mogą istnieć istoty bardziej potężniejsze epistemicznie od nas, a my jesteśmy przy nich malutcy. No. Niewiele, i świat, w którym one się poruszają, jest dla nas poznawczo niedostępny. Czy będziemy obok niego przechodzić i go nigdy nie dostrzeżemy?
Pani, proszę. Jedno krótkie pytanie, panie profesorze. To też mnie nurtuje, podobnie jak tutaj chyba Jacka Wojciechiaka. Czy gdybyśmy tak pomyśleli, że Bóg stwarza tylko te dwa początkowe warunki, nieskończoność jakoś rozumianego czasu i to coś, co ma nam ilustrować te litery bądź liczby, to rozumiem, że z tego wyjdzie wszystko. Czyli Pan Bóg byłby pośrednio stwórcą nie tylko naszego świata, ale nieskończonej ilości innych wygenerowanych tą metodą losowości.
Także proszę pamiętać, to jest toj model. Ja naprawdę nie chcę się postawić w roli tego, który wie, jak Pan Bóg z niczego stworzył rzeczywistość, bo to jest to.
No tak, a ciągle tajemnicą jest pytanie o ten początek, o to coś, z czego się wygenerowało, więc wydaje się, że jakiś kreator, nawet jeżeli te warunki potem powstają według tego, generator jest potrzebny.
Kreator jest potrzebny, tylko no znowu nie za szybko go włączać. Ja w tej odpowiedzi do pana profesora Łukasiewicza wskazywałem na ten wątek tamtego Plantingi, który zaczyna opowiadać, że Pan Bóg działa w naszym świecie, dokonując co sekundę 10 miliardów kolapsów funkcji falowej. No jak ja słyszę taką narrację o działaniu Pana Boga, to ja sobie, ale ja tego nie mogę ścierpieć. Mi to do mojej wrażliwości religijnej totalnie nie pasuje. Ja nie chcę wskazywać narzędzi, za pomocą których Bóg coś robi, tak? Po prostu Bóg to jest Bóg. Jak On coś robi to po Bożemu. A nie w taki sposób, że najpierw sobie wyprodukuje narzędzia, a potem najpierw ma widły, a potem z kubki na kubkę słomę przyrzuci. No, no nie.
Jeszcze chciałam zapytać o tą definicję liczby. Bo właściwie, czym miała być ta algorytmiczność? Przecież ta definicja, którą są nam świetni, którzy studenci są w stanie rozumieć, jak rozumiem tam informatyki na trzecim roku, to jakieś pojęcie tego czegoś, prawda, tej liczby, to nie wystarczy dla określenia, że po prostu mamy poznanie.
Ale, no tak, ale to, jest, ale to jest taka liczba, którą właśnie my dobrze znamy w sensie jej znajomości takiej definicyjnej.
Zasady,
a zupełnie nie znamy w sensie faktyczności. Nigdy nie będziemy znali. To Czajka udowodnił właśnie, że nigdy nie będziemy znali tej liczby. Ona jest nieobliczalna. Że nie ma skończonego algorytmu, który by ją policzył. Bo albo będzie za krótko, albo będzie za długo to robił, albo w ogóle nie wiemy, jak jesteśmy blisko, bo to jest liczba niewymierna, więc się zbliżamy do niej, ale ciągle nie wiemy, jak jesteśmy ani czy daleko, czy blisko. Czy przechodząc z jednego przybliżenia na drugie, nie odskakujemy od tej granicy, do której powinniśmy zdążyć. Tak jak w przypadku przyzwoitych liczb niewymiernych, jak na przykład pierwiastek z dwóch, nie? Które jak przybliżamy, no to jesteśmy coraz bliżej. Tu tego nie wiemy.
No to jest ta różnica. Tak.
To proszę Państwa, następny wykład.